Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone, temat jakże ważny i aktualny. Reforma służby zdrowia. W studiu Telewizji Trwam witam serdecznie gościa naszego dzisiejszego spotkania. Witam pana posła Tomasza Latosa, posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, służba zdrowia, bardzo ważna sprawa, bardzo ważny odcinek naszego funkcjonowania, zagwarantowany także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dla każdego obywatela Polski. Co udało się w tym czasie zrobić, żeby rzeczywiście tę służbę zdrowia uczynić służbą zdrowia dla obywateli?
Kierunek właśnie taki trzeba przyjąć, aby ten pacjent był w końcu najważniejszy w systemie, a nie wynik ekonomiczny, nie pieniądze, inne jakieś parametry. Umówmy się też, to jest bardzo trudna reforma. Zmiany w ogóle w służbie zdrowia nie dają efektów natychmiast. Te efekty są odłożone w czasie. Po drugie, no bez pieniędzy nie da się uzyskać jakichś spektakularnych efektów. Te pieniądze mają być. Mają być za rok pierwsza taka transza i co roku po 3 do 5 miliardów więcej w systemie, jeżeli uda nam się zrealizować ten plan, który sobie zakładamy. I też może ktoś zapytać, dlaczego nie od razu? No choćby z tego powodu, żeby mądrze i dobrze wykorzystać te pieniądze, czyli na pewne przeorganizowanie systemu, no bo łatwo wydać, ale trudniej, żeby to wydać mądrzej, żeby były tego odpowiednie efekty. Na razie no, tych zmian, które są dokonywane, to oczywiście najbardziej spektakularne jest to, co ma wejść w życie od 1 października, czyli tak zwana sieć szpitali. Pewnie będzie okazja szczegółowo wytłumaczyć, na czym to będzie polegało. No, z innych spraw to są leki 75+, obecnie procedowane też i pewnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przyjęta ustawa o ratunkowym dostępie do technologii medycznych. Tutaj często zdarzało się tak, że pacjenci byli bezsilni, bo byli jak niejako poza systemem swoją chorobą i trudno im było pomóc. Było jakieś takie, czy posiłkowanie się fundacją, czy sprowadzaniem ratunkowym leków. Chodzi o bardziej systemowe i lepsze w sensie prawnym ujęcie tych i stworzenie tych możliwości dla pacjentów. To są oczywiście również planowane zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. To jest opieka koordynowana, która już jest przypisana do tej sieci szpitali. To jest jednym słowem wiele rzeczy, których robimy i będziemy robić. I być może to wszystko jest mało przejrzyste dla pacjentów. Ja czasami mówię, że pewnie warto byłoby nawet jeszcze w tej chwili zrobić pewien plan na 2 kadencje, pokazać, gdzie jesteśmy, co po Platformie Obywatelskiej odziedziczyliśmy i dokąd idziemy i pokazać krok po kroku, jaką drogę trzeba przebyć, aby ten system był bardziej wydolny, bardziej przyjazny pacjentowi. To będzie też z pewnością wtedy bardziej zrozumiałe. No, jeżeli mówimy o sieci szpitali, to będzie wtedy wiadomo, dlaczego chcemy to realizować.
Panie pośle, po 1989 roku, patrząc na poszczególne etapy transformacji, niewiele udało nam się ze służbą zdrowia przynajmniej wyprowadzić na prostą, a już chyba najbardziej chybionym procesem było upatrywanie źródeł rozwiązania problemu w tym punkcie, w którym uczyniła to Platforma i PSL, czyli typowe biznesowe podejście do służby zdrowia.
Ja myślę, że tutaj za tym pomysłem Platformy i PSL-u kryły się dwie rzeczy. Z jednej strony, ponieważ tak trudno sobie poradzić ze służbą zdrowia i w zasadzie zawsze, i można nawet powiedzieć, że na całym świecie zawsze są pacjenci nie do końca zadowoleni albo wręcz niezadowoleni z tego, co się dzieje w służbie zdrowia. Więc to była chyba pokusa takiego troszkę umycia rąk i odsunięcia odpowiedzialności od siebie. No jak będzie sprywatyzowane, nie będzie będzie nasze, państwo będzie w mniejszym stopniu za to odpowiadać, no to będzie łatwiej nam wobec obywateli, wobec wyborców. To był chyba jeden z powodów. A drugi powód to były oczywiście gigantyczne pieniądze, które są w systemie. No bo jeżeli w systemie, nie wiem na ile nasi widzowie i słuchacze mają tutaj świadomość, jeżeli to jest 78 miliardów złotych w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby tylko o tym mówić, no to to są gigantyczne pieniądze, a przecież my cały czas mówimy o takiej jeszcze niedofinansowanej, zbyt mało finansowanej służbie zdrowia, bo gdybyśmy osiągnęli ten magiczny poziom wydatków 6% produktu krajowego brutto, to jest taki minimum europejskim, no to by nie było 78 miliardów, tylko to byłoby ponad 100 miliardów
złotych. A dzisiaj na jakim pułapie znajdujemy?
78 miliardów i to jest około 4,5% PKB, około mniej więcej. I właściwie od lat krążymy wokół między 4,3, 4,4, a 4,6, 4,7 PKB. Nigdy nie doszliśmy ani do 5, o 6 nie wspominając. To oczywiście rodzi określone konsekwencje i kolejki, które mamy w systemie, one są z jednej strony z pewnością spowodowane brakami personelu medycznego, na pewno. Z pewnością są spowodowane różnego rodzaju błędami organizacyjnymi, na pewno, ale również są spowodowane brakami finansowymi. O brakach finansowych, o tym, że chcemy zwiększyć to finansowanie sukcesywnie, to już mówiłem. Natomiast warto też powiedzieć o pewnych błędach organizacyjnych. No, najlepiej to widać, jeżeli patrzymy na strukturę, gdzie się pacjenci zgłaszają, gdzie są leczeni, gdzie te ich potrzeby zdrowotne są załatwiane. Na świecie jest przyjęte, że około 80% zdarzeń medycznych powinno być załatwianych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. U nas w Polsce jest inaczej. Często jest tak, że pacjenci nie chcą być nawet leczeni przez lekarza pierwszego kontaktu. Są też tam zresztą kolejki i przychodzą po skierowanie do specjalisty. Lekarz pierwszego kontaktu chętnie to skierowanie wypisuje i wtedy kolejki się przerzucają, tworzą się u specjalistów. Z kolei jeżeli tam nie uda się na czas interweniować, podjąć skutecznego leczenia, to później pacjenci z powikłaniami albo właśnie po to, aby w końcu być zdiagnozowanym, trafiają do szpitala, gdzie ten koszt badania, leczenia jest najwyższy. Chcemy to zmienić. Chcemy po pierwsze jednak wyodrębnić pewną pulę pieniędzy na diagnostykę, którą wykonuje lekarz pierwszego kontaktu, żeby nie było tego, co jest w tej chwili, że on ma poczucie, jeżeli wysyła pacjenta na badanie, tak jakby prawie z własnej kieszeni wyciągał pieniądze i przeznaczał na tą diagnostykę, ponieważ dostaje pieniądze ryczałtem za pacjenta, więc im mniej pieniędzy wyda, tym więcej zostaje mu czy na innych pacjentów, czy po prostu na personel, na inne sprawy. Więc chcemy tą pulę pieniędzy wyodrębnić i osobno mieć na badania. Po drugie, chcemy wprowadzić opiekę koordynowaną, która będzie z jednej strony to będzie funkcjonowanie między specjalistą i szpitalem, czyli pacjenci, którzy byli w szpitalu, będą dalej kontynuowane ich leczenie przez specjalistów na zasadzie pewnego porozumienia, a dalej przez lekarza rodzinnego, ale też chcemy dać możliwość współpracy między lekarzem rodzinnym a lekarzem specjalistą, tak żeby była to komunikacja, żeby on wysyłał do określonego specjalisty, żeby później ten pacjent od specjalisty wracał do lekarza rodzinnego, no bo dalsze leczenie może być kontynuowane u lekarza rodzinnego i tylko raz na jakiś czas ewentualna konsultacja specjalisty. To
tutaj,
naprawdę
pośle,
udrożni
dokonano,
system.
Dokonano także zwiększenia tego wachlarzu usług, które są świadczone przez lekarza pierwszego kontaktu, czyli to jest jeszcze niewystarczająca pula, panie pośle.
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jeszcze jest to niewystarczające. Oczywiście pewne rzeczy rzeczy dzieją się ewolucyjnie. Tutaj czasami trudno uzyskać też natychmiastowy efekt. Powiem więcej, my sami mamy też określoną mentalność. No, każdy z nas uważa, że no, jeżeli nie wiem, zaboli go w klatce piersiowej, to idzie do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do kardiologa. Nie zastanawia się, że może lekarz pierwszego kontaktu mógł zdiagnozować i leczyć, bo może to w ogóle nie jest problem kardiologiczny. I takich przykładów pewnie można by mnożyć. Więc to jest kwestia też i na pewnego nie tylko przemodelowania systemu, ale też dotarcia do świadomości pacjentów, jak to powinno być prawidłowo poukładane. Co też nie jest proste, bo lekarzy, tu już mówiłem wcześniej, mamy zbyt mało. Lekarzy pierwszego kontaktu mamy zbyt mało. Specjalistów mamy zbyt mało.
Pielęgniarek
mamy zbyt mało. W ogóle personelu medycznego mamy zbyt mało. Więc problemów jest bardzo, bardzo dużo. I tak jak rozmawiamy, to słusznie, jak ojciec zauważył, nie należy mówić tylko lekarzy. No, ja na tym sposób naturalny się skoncentrowałem, ale też oczywiście o w ogóle pozostałym personelu medycznym, którego rzeczywiście w Polsce brakuje. I musimy też znaleźć odpowiedź na to, na ten problem.
O personelu medycznym będziemy jeszcze rozmawiać. Panie pośle, jak to jest, że w tym samym systemie funkcjonowania służby zdrowia mamy do czynienia na arenie naszej ojczyzny ze szpitalami, z jednostkami obsługi medycznej, które radzą sobie świetnie, są dobrze zarządzane, nie mają żadnych długów, a z drugiej strony mamy takie jednostki medyczne i szpitale, które rzeczywiście mają ogromne, milionowe zobowiązania wobec samorządów, a nade wszystko wobec państwa.
Więc to pokazuje, że ten rozdział środków nie zawsze jest pewnie najmądrzejszy, najlepszy. Nie wszystko się dzieje też pewnie transparentnie, ale też i kwestia kadry menedżerskiej. Są menedżerowie, którzy lepiej zarządzają ochroną zdrowia i niestety tacy, którzy zarządzają gorzej. Ja sam znam przykłady z naszego regionu, szpitali publicznych, gdzie borykały się one z problemami, to wielkimi. No, obserwowałem to chociażby przez pryzmat Rady Społecznej, w której zasiadałem. Wydawało się, że jest to niemożliwe, aby wyremontować szpital, żeby go wyprowadzić na prostą, żeby było coś więcej i lepiej. I się okazuje, że później pojawia się nowy menadżer i sobie z tymi zadaniami radzi. No to jest z pewnością jedna z przyczyn. Ale też oczywiście tych spraw jest dużo, dużo więcej. To jest też kwestia wyceny procedur, to jest kwestia tego, co w danym szpitalu jest wykonywane, w jaki sposób. To jest wreszcie, to jest kwestia zbyt małych środków na ochronę zdrowia i nadwykonań, które nie zawsze były płacone albo często nie były płacone, a były, musiały być te nadwykonania. No i to jest wreszcie kwestia czasami niezdrowej konkurencji między publiczną i niepubliczną służbą zdrowia. Ja nie mam nic przeciwko niepublicznej służbie zdrowia. Uważam, że proszę uprzejmie, jak najbardziej może funkcjonować. Chodzi jednak o to, aby po pierwsze, nie było sytuacji tego wybierania tego, co jest najbardziej intratne, najkorzystniej, najlepiej wycenione w ochronie
zdrowia. No właśnie,
panie
pośle, bo wielu przedstawicieli środowisk medycznych tej publicznej służby zdrowia dzisiaj mówią, że jeżeli mamy do czynienia ze swoistego rodzaju tortem, to został on podzielony na takie niesprawiedliwe kawałki. Często te intratne kąski zostały jednak przekazane prywatnej służbie zdrowia, która po prostu niezły kapitał zbija na świadczeniu tych usług najbardziej według tej oceny, o której pan poseł powiedział, opłacalnej.
Tak, a powikłania trafiają do publicznej służby zdrowia albo trudne przypadki, to już może niekoniecznie w tej niepublicznej. Oczywiście nie chcę krzywdzić, bo są też przykłady bardzo pozytywne tej niepublicznej służby zdrowia. Dodajmy też, nie ma tutaj też tam jednolitej struktury, bo są szpitale samorządowe, które w 100% się przekształciły i w 100% jest kapitał samorządu i na przykład świetnie sobie radzą, ale są takie, gdzie sprywatyzowano kontrakt i po po utworzeniu niepublicznej służby zdrowia, niepublicznego szpitala, oddano za grosze większościowy udział w spółce jakimś prywatnemu podmiotowi, który w ten sposób przejął milionowy, wielomilionowy kontrakt tego szpitala za grosze. No i też są jeszcze inne przykłady, bo są też szpitale, które prywatne, które od początku na podstawie własnego kapitału zaryzykowano, zainwestowano i czasami też świetnie funkcjonują, mają częściowo kontrakty i pacjenci są zadowoleni. Więc tutaj jednej miary z pewnością nie można
albo mamy też
stworzyć.
Do czynienia, panie pośle, ze szpitalem publicznym utrzymywanym za nasze pieniądze, gdzie na przykład laboratorium tego szpitala znajduje się w rękach prywatnych i to jeszcze oddalonych o wiele kilometrów od tej jednostki, która powinna wydać odpowiednie dyspozycje odnośnie ciągłości leczenia.
Tak, i albo w ogóle wiele innych rzeczy wyoutsourcingowano, bo to tak się pięknie nazywa outsourcing. Ja rozmawiałem z jednym z świetnych menadżerów na temat właśnie outsourcingu, no chociażby sprzątania. Rozmawiałem przy okazji outsourcingowania tegoż sprzątania w jednym z dużych szpitali z naszego województwa i ten menadżer uznany powiedział, że on kiedyś miał takie pomysły, ba, nawet realizował to w jakimś zakresie, ale wrócił jednak do własnych służb, bo zwyczajnie nie ma zaufania do właściwego poziomu tych usług, chociażby na bloku operacyjnym, bo jak później się tworzą powikłania, zakażenia wewnątrzszpitalne, no to problem jest nie tylko dla pacjenta ogromny, czasami na wręcz tragiczny, ale też i dla szpitala. A więc czasami menadżerowie zachłystują się jakimiś takimi pomysłami, wydzierżawienia czegoś, wypuszczenia na zewnątrz. Najczęściej jednak to nie jest dobre i nie jest to korzystne. Oczywiście są też pewnie przykłady, gdzie jest drugie dno, czemu podejmuje się takie działania i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że i takie przykłady mają miejsce. Jednym słowem, już tylko z tego takich bardzo wstępnego zarysowania różnych spraw widać, ile tu jest rzeczy do zrobienia i pojawia się w związku z tym pytanie, dlaczego chociażby ta sieć szpitali, dlaczego w ogóle taki pomysł powstał.
No więc mamy do czynienia znowu z wieloma środowiskami, które burzą się na ten projekt, mówią, że to jest projekt niesprawiedliwy, dlatego że będą szpitale, które będą traktowane na preferencyjnych warunkach, a z drugiej strony na marginesie znajdą się niektóre szpitale, które przecież są najbliżej chociażby naszego miejsca zamieszkania.
Tak, i muszę powiedzieć, że jest tyle narosło różnego rodzaju nieprawd, półprawd wokół tego, że warto pewne rzeczy jasno przedstawić i uświadomić, wytłumaczyć też telewidzom czy słuchaczom. Otóż, ja już zacznę może od czegoś zupełnie innego, mówiąc o sieci szpitali. Do tej pory było tak, od kilkunastu lat odbywało się kontraktowanie świadczeń medycznych, skądinąd kontraktowanie, niestety bez patrzenia na jakość. No, Narodowy Fundusz Zdrowia, przedtem Kasa Chorych, sprawdzała, czy sprzęt się zgadza, jest właściwy, czy jest właściwy personel i wtedy no, był przyznawany kontrakt. Nie oceniano jakości, co jest błędem i powinno być od samego początku w tym systemie obecne. Natomiast no, po jakimś czasie, ponieważ jest to politycznie również trudny proces i dość ryzykowny, również z tych powodów, o których tu mówiliśmy, że tym dużym szpitalom albo nawet mniejszym, powiatowym są podbierane procedury pacjenci, bo ktoś jest nastawiony na pewien niewielki wycinek medycyny. W związku z tym jest pewnie tańszy, bo nie ma innych kosztów i wygrywał te konkursy, więc się pojawił już dla Platformy pomysł aneksowania tych umów. I było aneksowanie umów. Natomiast no, nie można w nieskończoność aneksować. Tym bardziej, że pojawiają się przecież również i nowe placówki, które są nawet poza tym aneksowaniem. Ponieważ nie można tego było aneksować w nieskończoność, trudno było pójść w pełne kontraktowanie. Stąd też między innymi uznano, że w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych różnych, znając potrzeby na danym terenie, no bo one zostały określone, patrząc, jakie są placówki na danym terenie i chcąc zabezpieczyć te najważniejsze potrzeby zdrowotne pacjentów na danym terenie, w danym regionie, od tych rzeczy najprostszych, po te nawet skomplikowane procedury, uznano, że tym szpitalom warto przydzielić, wprowadzić się właśnie do sieci i zagwarantować im na 4 lata pewne finansowanie po to, aby mogło się rozwijać i żeby pacjent był bezpieczny. Natomiast te pozostałe, które nie będą w sieci, nie są ani skazane na upadek, ani na jakąś zagładę, ani na nie wiem co jeszcze, jak próbowała pozycja zarzucać, będą podane normalnej procedurze konkursowej, tak jak to było od kilkunastu lat, i będą mogły uzyskać pieniądze z konkursu. I z pewnością do konkursu będą stawały i tak się stanie. Natomiast państwo będzie miało pewność, że no, obywatele, nawet gdyby coś tutaj wydarzyło się nieprzewidzianego, będą miały zabezpieczone te podstawowe sprawy z zakresu ochrony zdrowia na danym terenie. A jeszcze na dodatek wpisano w ustawę pewną furtkę, że minister może dopisać ważne placówki do systemu, które z pozoru nie spełniają kryteriów. Na przykład szpitale monoprofilowe, które nie byłyby ujęte w ustawie, to minister je dopisze, bo ma taką możliwość, bo jest tam taka furtka w ustawie, że te wszystkie placówki ważne do systemu się znajdą i nie będą też konkursowane.
Panie pośle, całą listę niedogodności w związku ze służbą zdrowia moglibyśmy wymieniać. Zbyt długie kolejki, za mało pieniędzy, za mało personelu medycznego. Panaceum w rozwiązaniu tego problemu miało być likwidacja dawnej kasy chorych Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało takie działanie w kampanii wyborczej. Wiemy, panie pośle, że od przyszłego roku ma przestać istnieć Narodowy Fundusz Zdrowia i w związku z likwidacją NFZ-u ma zostać utworzony Państwowy Fundusz Celowy. Na ile to rozwiąże te problemy, o których mówimy?
Z pewnością, w moim przekonaniu, większe zmiany można oczekiwać po ustawie o sieci szpitali, większe zmiany korzystne dla pacjenta po sieci szpitali, po tych zmianach dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej i tej wspomnianej zresztą w ramach projektów opiece koordynowanej, no i paru jeszcze innych mniejszych uregulowań. Moim zdaniem to da więcej pacjentom niż sama likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. My ją zrealizujemy, my się z tego nie wycofujemy. Aczkolwiek jest pytanie, czy zdążymy to zrobić od początku przyszłego roku. Dlaczego? Dlatego, że sieć szpitali miała wejść w życie w połowie roku. My już teraz wiemy, że wejdzie w życie od 1 października i trudno sobie wyobrazić nałożenie się jednej dużej zmiany na drugą. Może to spowodować na tyle duży chaos i zaburzenia w systemie, że nie będzie widać, jeżeli coś nie zafunkcjonuje i będzie wymagało błyskawicznej poprawy, nie będzie wiadomo, jaka jest tego przyczyna. Nie wiem, to jest też decyzja polityczna, czy w związku z tym już w przyszłym roku i od początku roku zdecydujemy się na likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też odłożymy to na jakiś czas. Mnie bardziej od tego, czy podejmiemy decyzję o likwidacji, czy też nie, mi w większym stopniu zależy na tym i mam nadzieję, że to będziemy realizować. Tą zapowiedź, że od roku 2018 i że, mam nadzieję, że nie później, że będziemy czy od 19, już teraz dokładnie nie pamiętam, która data to była wymieniona, że chcemy zwiększać nakłady na ochronę zdrowia średnio o 0,2 produktu krajowego brutto. To w przełożeniu, przeliczeniu na złotówki te 0,2 PKB to będzie około 3 do 5 miliardów. Co to znaczy? Bo to pacjent może zapytać, co to by dało, prawda, te 3 miliardy do 5 miliardów złotych. No, dałoby to, że patrząc przez pryzmat dzisiejszej służby zdrowia, no, nie byłoby na przykład nadwykonań. byśmy je wszystkie zapłacili. No, co, więc pokazuje to, że to jest realnie duży dopływ gotówki i bardzo oczekiwany z punktu widzenia i tych, którzy realizują to wszystko w ramach systemu, ale też i przede wszystkim ze strony pacjentów. I to jest moim zdaniem najistotniejsza zmiana w ramach likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście uporządkowanie systemu, tak, jest to ważne, jest to potrzebne, ale jeszcze ważniejsze, jeszcze potrzebniejsze są te inne reformy plus zwiększenie stopniowo nakładów.
No i z tego, co wiemy, panie pośle, do tej magicznej sumy 6%, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o PKB, doszlibyśmy w roku 2025, czyli jeszcze kawałek drogi przed nami.
To prawda. To jest, ktoś może powiedzieć, bardzo długi dystans, tylko że no bardzo łatwo te wielkie, bo to są, gdyby wszystko razem policzyć, to jest kilkadziesiąt miliardów złotych wzrostu, to są na tak naprawdę gigantyczne nakłady. Łatwo takie pieniądze zmarnować, a my musimy zrobić w taki sposób, aby również te pieniądze wykorzystać nie tylko do wprost poprawy dostępności, bo ona poprzez wyższe kontrakty z pewnością się poprawi, ale nie załatwi to problemu, jeżeli my nie zmienimy organizacyjnie tego systemu. Chcemy go zmienić. Mówiłem o tych zmianach relacji chociażby między podstawową opieką zdrowotną, specjalistyką i dalej lecznictwem zamkniętym, czyli szpitalami. Musimy to zrealizować. Mamy mnóstwo wzorów na świecie, gdzie to lepiej funkcjonuje i te proporcje są inne. To jest kwestia również wyszkolenia i zatrzymania w kraju kadr medycznych, bo to jest też kolejne wyzwanie, bo jak wszyscy wyjadą, to też nie będziemy mieli kim tego wszystkiego realizować, nawet jeżeli kilkadziesiąt miliardów złotych wydamy więcej. Więc wyzwań jest tutaj mnóstwo, zadanie trudne i podejrzewam, jeszcze długo nie będzie ministra, którego wszyscy będą chwalić i o którym wszyscy powiedzą, że wszystko, co robi, jest piękne i wspaniałe, ponieważ te efekty będą tutaj odłożone w czasie i trudności jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Kadry medyczne to bardzo ważne zagadnienie w tym temacie, który podejmujemy, panie pośle. Ogromny upływ kadr medycznych nie tylko w dziedzinie lekarzy, fachowców, specjalistów, ale także tego tak zwanego niższego personelu medycznego. Pozwoliliśmy sobie zamknąć szkoły specjalistyczne, chociażby pielęgniarskie, których do tej pory nie udało się odtworzyć. A zatem gdzie należałoby szukać panaceum tego złotego środka, aby rzeczywiście ci, którzy już skończyli te szkoły, pozostali jednak w kraju i służyli w Polsce i w polskiej służbie zdrowia? I jak wyjść naprzeciw tym potrzebom, bo wiemy doskonale, że te kadry starzeją się w niesamowicie szybkim tempie.
Tutaj, zaczynając od końca, no, trzeba z pewnością więcej kształcić. To jest coś, co jest też wyzwaniem oczywiście dla państwa, ale nie tylko. To jest kwestia, żeby rzeczywiście zatrzymać tych ludzi przy otwartych granicach, gdzie każdy może wyjechać do pracy w innym kraju Unii Europejskiej. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę no, jednak dysproporcje w zarobkach, które są. Trzeba je podnosić, te zarobki, ale też no, nie ma co ukrywać. My nie będziemy w stanie pewnie jeszcze długo płacić tyle, ile płaci się na Zachodzie i nie stać też nas na to, żeby skokowo w bardzo dużym stopniu te zarobki zwiększyć. Trzeba to robić jednak w sposób stały, negocjując i rozmawiając ze środowiskiem, bo też i ta rozmowa jest niezbędna. Jak się środowiskiem nie rozmawia, to też się żadnego efektu nie uzyska, bo wtedy ta druga strona traci nadzieję, nie ma żadnej perspektywy, że coś się kiedyś zmieni, więc trzeba te rozmowy prowadzić. No ale to jest kwestia również zmian systemowych, o których też tu zaczęliśmy mówić. Część z tych ludzi, mając perspektywę, że będzie się poprawiał i że system również będzie lepszy, mądrzejszy, bardziej wydolny, to też będzie dla nich ogromną zachętą. A co do zamykanych szkół i tak dalej. Pewne rzeczy są już nieodwracalne. Ja myślę, że środowisko pielęgniarskie pewnie by nawet nawet mam wątpliwości, czy by sobie w ogóle życzyło ponownego otwierania tego typu szkół. Wydaje mi się, że jeżeli o czymś to należy rozmawiać, to raczej o pomocy dla pielęgniarek, dlatego że pielęgniarki, które teraz no, kończą studia czy uzupełniają wykształcenia, to jest ich na tyle mało i no, ich ranga jest niezwykle wysoka, że warto poszukać i pomyśleć o tym, w jaki sposób im pomóc w bieżącym wykonywaniu zawodu. Pewnie są czynności, które można przekazać innemu personelowi, rzeczywiście personelowi niższemu, czy który mógłby służyć taką pomocą. No ale to znowu ja zacznę od tego, co mówiłem przed chwilą. Najgorszą rzeczą, która byłaby, gdyby parlamentarzyści, rząd byli mądrzejsi od środowiska i próbowali coś w tej materii narzucać. Sprawa jest na tyle delikatna, że uważam, że to wymaga, akurat te sprawy wymagają naprawdę wypracowania jakichś rozwiązań ze środowiskiem. W tym przypadku mówimy o pielęgniarkach, ale pewnie można mówić o różnych zmianach i potrzebach zmian z całym środowiskiem medycznym.
Panie pośle, dwa bardzo ważne filary funkcjonowania służby zdrowia to oczywiście promocja zdrowia i profilaktyka. I w perspektywie urząd, który ma powstać, Urząd Zdrowia Publicznego.
I tutaj zobaczymy, na ile to pozwoli dokonać prawdziwego przełomu w tej dziedzinie. My przecież, każdy to wie, każdy to rozumie, moglibyśmy też poczynić ogromne oszczędności, no, przede wszystkim na zdrowiu naszych obywateli, ale też i wymierne oszczędności finansowe, gdybyśmy w większym stopniu dbali o profilaktykę, dbali o promocję zdrowia. Dzięki temu mielibyśmy ogromne pieniądze na leczenie już nie powikłań, tylko innych chorób. Tak się składa, że w wielu chorobach, na przykład no, weźmy cukrzycę, na leczenie powikłań cukrzycy wydajemy więcej niż na leczenie samej tej choroby. W związku z tym, co to pokazuje? Po pierwsze, że oczywiście wcześniej należy wykrywać, a więc należy tutaj prowadzić odpowiednie działania służące wczesnemu wykrywaniu, ale oczywiście wcześniej, jeszcze wcześniej promować zdrowy tryb życia, ponieważ wiele tych zachorowań pewnie już tych, mówię, typu drugiego, mogłoby do nich nie dochodzić, gdyby było więcej ruchu, lepsza dieta i pewnie jeszcze tutaj fachowcy by wskazali wiele innych spraw. No, a dzięki temu nie doszłoby do rozwinięcia choroby, dzięki temu nie doszłodziłoby później również i do tych powikłań z różnych narządów i mielibyśmy pieniądze na lepsze, na leczenie tych innych naszych pacjentów. Promocja zdrowia, no, to jest też coś, co funkcjonuje już w wielu miejscach na świecie. My czasami to mamy taką tendencję do lekceważenia i różnego rodzaju wezwania, nawet na darmowe badania, takie czy inne, no, to się poprawia. Trzeba powiedzieć obiektywnie, to się poprawia. Z roku na rok ta zgłaszalność jest coraz większa, no ale no, do 100% to nam jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko.
Program 75+, darmowe leki dla seniorów. Dane statystyczne mówią, że przez pierwsze pół roku obowiązywania programu seniorzy zaoszczędzili prawie 168 milionów złotych, panie pośle, a niektóre środowiska jednak mówią, że nie wszystkie medykamenty są na tej liście.
No i mają rację. I tutaj znowu docieramy do pewnych istotnych elementów. To znaczy, po pierwsze, państwo w tych warunkach, które są, stać na pewne na pomoc, ale pomoc, no nie możliwość otrzymania za darmo każdego leku. To nie jest niestety możliwe. Więc stworzono tą listę, również apelując i prosząc środowisko lekarskie, aby tam, gdzie jest to możliwe, stosowali zamienniki, czyli te leki generyczne, które są na tej liście i są za darmo, zamiast takich samych, z tą samą skutecznością leków oryginalnych, które
na tej liście nie są. Czyli potrzebny jest trochę dobrej woli także lekarza, panie pośle.
Potrzeba. Z drugiej strony ta lista z pewnością też była trochę ostrożna, no bo nie było do końca wiadomo, ile tych pieniędzy zostanie uruchomionych za pomocnictwem tego programu. Czy na przykład ten program, no powiem w cudzysłowie, nie zbankrutuje, tak? Teraz już wiemy, że nie. W związku z tym możemy odważniej i odważniej, coraz szerzej te leki wprowadzać. Obserwując też praktykę, no bo przecież mam odsłuch od pacjentów, co ich zdaniem w tej dziedzinie nie funkcjonuje i trzeba to oczywiście poprawiać. Nie jest tak, że wszystko tu się uda zrobić od początku w sposób doskonały, no chyba żeby mieć nieograniczone zasoby pieniędzy, gdybyśmy, nie wiem, okazało się nagle, że jesteśmy potęgą naftową czy gazową, no to pewnie byśmy takie możliwości mieli i byśmy mogli wszystko wszystkim w 100% refundować. A więc krok po kroku trzeba ten program poprawiać. On jest bardzo dobry i jest dobrze odbierany i jest bardzo potrzebny, dlatego że zdiagnozowano, że tutaj na tym poziomie są z jednej strony średnio oczywiście statystycznie największe wydatki na ochronę zdrowia i jednocześnie najmniejsze możliwości wykupowania leków, bo te emerytury, to wszystko wiemy, czy renty, wiemy jak są niskie.
I mieliśmy do czynienia z przykrymi przypadkami, kiedy osoby starsze, emeryci, renciści po prostu z receptą odchodziły od okienka apteki, bo nie stać ich było na wykupienie właściwego dla siebie leku.
Tak to wyglądało i tak to pewnie, oby coraz mniej, zdarzało się również i teraz. Trzeba to poprawiać, trzeba to zmieniać, trzeba to dalej ten program rozwijać. No, powiem tak, ja się cieszę, że mój rząd, tak mogę powiedzieć, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma tą wrażliwość społeczną i chce ludziom pomagać. Jest 500+, pomoc fantastyczna dla najuboższych. Pierwszy raz czasami rodziny mogły gdzieś czy wyjechać na wakacje, czy nie było problemu z wyprawką szkolną, czy po prostu było można normalnie, godnie żyć w rodzinach wielodzietnych. 75+, leki 75+, pomoc na początek i w kolejnych latach coraz większa, bo przecież taka ma być, już w tym roku będzie większa dla tych osób, seniorów, którzy nie mogli wykupić leków. Tych spraw jest tutaj wiele, ponieważ zaległości jest wiele, ponieważ nasi poprzednicy no, tą wrażliwością niestety się nie wykazywali.
A ówczesna opozycja krzyczała, że nie wystarczy na to wszystko pieniędzy, tak, a jednak wystarczyło, panie
pośle. Jednak wystarcza. Mało tego, okazuje się, że deficyt najmniejszy od wielu lat, mimo tych dodatkowych wydatków, no to teraz opozycja krzyczy, no to dajcie wszystko wszystkim za darmo, no bo tacy oni są. Mimo, że jeszcze dobry rok temu mówili, że w ogóle wszystkie te projekty nasze zbankrutują i pieniędzy na nic nie będzie. Zazdroszczą, po prostu zazdroszczą tego, że staramy się realizować oczekiwania obywateli, których oni, no, powiem, nie chcę przywoływać słynnych nagrań, które były, ale tam też mówiono, w jaki sposób rządzący ówcześnie traktowali, mieli stosunek do swoich wyborców.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Nasz gość, pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, lekarz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Przypominam numery telefonów, zapraszając Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa telefony. Temat naszego spotkania: reforma służby zdrowia. Panie pośle, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi. Co ta ustawa wniesie?
Każdy pacjent ma prawo do tego, aby mieć komfort i nie odczuwać bólu. Wydaje mi się, że to są rzeczy tak oczywiste, że aż dziwne, że...
Ustawa była potrzebna.
Po pierwsze... I to jest, tak trzeba sobie jasno też powiedzieć. Po drugie, że nie zrobili tego nasi poprzednicy. No, to jest coś, co właściwie dawno powinno być standardem. I mam taką nadzieję, że nie będzie sygnałów, że mimo ustawy, mimo takich czy innych rozwiązań, gdzieś to jest nierealizowane.
Apteka dla aptekarzy to także projekt, który wchodzi w życie, panie pośle. Także różnego rodzaju odgłosy związane z funkcjonującymi środowiskami aptekarskimi w Polsce. Teraz wiemy, że aptekę powinien prowadzić farmaceuta.
Tak, ale też warto wyjaśnić, o co w tej ustawie tak naprawdę chodziło. Ja bym zresztą wolał ją określić, że jest to apteka dla pacjenta. Środowiska aptekarskie w taki sposób to określała i ja to rozumiem, bo rozmawiając między sobą, tak to definiowali. Natomiast chodzi tu tak naprawdę o aptekę dla pacjenta. A dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli by doszło do absolutnej monopolizacji rynku, jeżeli by doszło do tego, że za parę lat, czy może za 10 lat, pozostałyby na rynku wyłącznie duże sieci, to wówczas one mogłyby dyktować warunki i pacjent z pewnością na tym by stracił. A więc jeżeli dzisiaj nawet jakąś sieć stać na dumpingową cenę w takim czy innym przypadku, no bo utrzymują coś taniej, albo nawet zwyczajnie stać ich na pewne straty i na w związku z tym niską cenę, to już po zdobyciu rynku, po wyeliminowaniu tych pojedynczych aptekarzy, z pewnością sytuacja by się zmieniła i by mogli dyktować warunki. Jest potrzebna w związku z tym równowaga między tym wszystkim. Między sieciami, które przecież są na rynku i będą dalej na rynku, i aptekarstwem indywidualnym, które jest też na rynku. Powiem więcej. Sieci, które były takie pełne obaw i muszę powiedzieć, że no jak 12 lat jestem w parlamencie i widziałem różne ustawy i związane z gigantycznymi pieniędzmi, nigdy nie widziałem tak nieprawdopodobnego lobbingu, jaki był wokół tej, wydawałoby się jednak, dość niewinnej sprawy. I był tak niezwykły nacisk ze strony sieci aptecznych i wręcz straszenie, że teraz, nie wiem, one zbankrutują, wycofają się z Polski, że wierzyć się nie chciało, że znalazły się osoby, które nie podchodziły do tego zdroworozsądkowo i w to wierzyły. Dlaczego? No bo jakie są kontrargumenty przeciwko tym, co mówiły sieci? My na dobrą sprawę ta ustawa jest bardzo delikatna, bo ona zamraża to, co jest w tej chwili. Czyli tam, gdzie tych aptek w tych największych aglomeracjach, gdzieś w centrach jest najwięcej i są blisko siebie i jest ich duże nasycenie, no to po prostu utrzymujemy status quo. No nie będą się tworzyły kolejne. Co to oznacza? Tam są przecież też obecne sieci. To oznacza nie mniej niż nie więcej, że no to pewnie nie będą apteki sieciowe upadały, tylko jak już to apteki indywidualne, a te sieciówki będą tych pacjentów tak czy inaczej przejmować. My tylko nie chcemy, aby kolejne i kolejne apteki na tym terenie powstawały, oczywiście sieciowe. Ja mam taki przykład z mojego miasta, z Bydgoszczy. Kiedy drzwi w drzwi z apteką najstarszą w Bydgoszczy, z muzeum, otwiera się sieciówkę, nieomal drzwi w drzwi, bo tam jest może kilkanaście metrów obok, I można zadać pytanie, po co, co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego nie 300 metrów dalej, tylko drzwi w drzwi? Ja zawsze mówiłem i to później podkreślałem moim rozmówcom, którzy w tej sprawie również się do mnie zwracali, że oprócz prawa jest jeszcze etyka w biznesie. Ja tu przyznam szczerze, etyki w tym biznesie nie widzę. Owszem, jest zgodne z prawem dotychczas obowiązującym jeszcze przed tą ustawą, o której ojciec wspomniał, była taka możliwość i z tej możliwości taka czy inna sieciówka korzystała. Natomiast etyczne to w moim przekonaniu nie było. W związku z tym, skoro były takie działania, była potrzeba ustawy, która to uporządkowała. Natomiast tu się pojawia oczywiście jeszcze element dziedziczenia. Kto ma później tą aptekę dalej mieć? No tutaj jest taki rzeczywiście wymóg, żeby to był aptekarz. Być może wymóg kontrowersyjny, ale z jednej strony, jeżeli chcemy troszkę podnieść etos tego zawodu, żeby to nie był tylko sprzedawca, który wydaje leki, ale ktoś, kto doradzi pacjentowi, który no, w jakimś sensie nawet w mniejszych środowiskach zna tego pacjenta i może mu pomóc, może mu poradzić, może się też nim opiekować w jakimś sensie, w ramach swoich kompetencji, to ja uważam, że jest to sensowne i potrzebne dla pacjentów.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Pozdrawiam Pani Jadwigo.
Ja chciałam Szczęść powiedzieć Boże. Panu posłowi Lotos, że nie tak do końca jest, jak pan Lotos mówi, z sektorem prywatnym. Sama byłam współwłaścicielem niepublicznego ZOZ-u, nie dlatego, że tak chciałam, tylko zostaliśmy zmuszeni do prywatyzacji w 2002 roku. Mową, że albo się prywatyzujemy i ZOZ jest zadłużony, nieremontowany od 20 lat, albo na zieloną trawkę. I się zgodziłam. Większość ludzi się wykruszyła w pierwszym roku, a do nas przyszedł niestety bardzo nieuczciwy człowiek, który niestety był popierany przez NFZ. Dramat się zaczął dopiero wtedy, kiedy rząd PO-PSL zaczął rządzić, pozmieniał całą masę różnych ustaw i wtedy co się stało? W 2011 mnie obcięto połowę kontraktu, mimo że miałam stale nadwykonania, za które nikt nie płacił, a ja ponosiłam koszty, bo ja opłacałam te materiały. Natomiast wspólnikowi, który przychodził dwa razy w tygodniu po 3 do 4 godzin, wtorki i czwartki, on miał jeden etat przecinek 2, czyli ponad etat i to było tolerowane przez NFZ i Izbę Lekarską. Do pana, panie pośle, też pisałam błagając o ratunek. Przez 3,5 roku dokładałam z wyprzedaży, dorobku przodków, pokoleń tego, co przetrwało nazistów, Sowietów i innych. W końcu nie podpisałam kontraktu, który zmuszał mnie do dokładania, już nawet nie do płacy minimalnej, do dokładania, żeby utrzymać swoje miejsce pracy. Ta sprawa jest do dzisiaj w prokuraturze krajowej, otrzymuję tylko pisma, że jest procedowana i tak dalej. Jeżeli tak będzie się działo w Polsce, za przyzwoleniem niby elit, bo Izba Lekarska wiedziała, miała całą masę dokumentacji o nieprawdopodobnych przekrętach w mojej przychodni. Jeżeli tak się będzie działo, to tu nie zostanie żaden lekarz, a Ukraińcy, Białorusini i inni, którzy tutaj nostryfikują dyplom, nostryfikują, uzyskają uprawnienia i uciekną z tego systemu, bo jest promowana nieuczciwość i to niestety w środowisku lekarskim. Ja się pytam, dlaczego nie ma równego podziału środków, dlaczego niedawno Polsat podał, że w niektórych niepublicznych ZOZ-ach czy tam szpitalach kardiolog na oddziale kardiologii inwazyjnej zarabia 950 zł na godzinę, a z kolei na izbie szpitala ratunkowego na SOR-ze w szpitalu wojewódzkim 28 zł. Tak być nie może i nie ma znaczenia, czy to jest publiczna, czy niepubliczna. Nie może być tak, że ktoś jeden ma teoretycznych 5 etatów, a drugi nie ma żadnego etatu. O tym wszystkim mówiła pani Maria Ochman, ale to wszystko jest ignorowane i niestety te półtora roku utrwaliło skrajną patologię, skrajną nieuczciwość. Ja powiem uczciwie, mam 59 lat, ja czekam końca tej sprawy i chcę uczyć z kraju niesprawiedliwości, podłości. Ja w tej chwili nie mam żadnych środków utrzymania i tak jest od 3 lat. Ja nie miałam chleba w tej chwili na Wielkanoc. Tak taka jest prawda. I powiem jedno, to nie jest moja ojczyzna. Dziękuję, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję serdecznie, pani Jadwigo. Panie pośle, no mocny głos i rozgoryczenie także uzasadnione.
Myślę, że uzasadnione, słysząc to, co pani powiedziała. Ja myślę, że tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te kwestie związane z sprawą, która jest w prokuraturze, jak rozumiem, na podstawie tego, co pani powiedziała, można mieć rzeczywiście poważne co najmniej wątpliwości, żeby mówiąc najdelikatniej, czy wszystko było jak należy, to ja poproszę o kontakt już po programie. Ja zorientuję się, co z tą sprawą się dzieje w prokuraturze, no bo to jest moim obowiązkiem. Teraz rządzimy, więc teraz mam nadzieję, ktoś mnie posłucha i będę mógł pomóc. To po pierwsze. A jeżeli chodzi o kwestię, czy prywatne jest złe. Nie, ja przecież powiedziałem, tutaj może nie byłem do końca zrozumiany, że ja znam przykłady pozytywne tego, co było prywatne i czasami rzeczywiście była sytuacja przymusowa i dalej to funkcjonowało dobrze, uczciwie i znam przykłady, kiedy było, no, mówiąc najdelikatniej, nie chcę już mówić, że to było nieuczciwe i to było oszustwo, ale co najmniej było to mocno kontrowersyjne, w jaki sposób pewne procesy zachodziły. Więc to nie jest tak, że wszystko, co prywatne, jest złe. Tu się z panią zgadzam. Natomiast co do patologii, to tą patologię są określone służby, które powinny wyjaśnić. Ja mogę służyć swoim pismem do tychże służb i zainteresowaniem, co dzieje się z tą konkretną sprawą i to, jak będę miał konkretne już namiary, to z pewnością wykonam.
Może warto podać adres chociażby mailowy, tak, panie pośle, czy do biura poselskiego, aby osoby zainteresowane, także, który może się także nie uda dzisiaj dodzwonić do naszych rozmów niedokończonych, mogły się z panem skontaktować.
Ja myślę, że to można chociażby kierować na adres mailowy, który każdy poseł ma, jest bardzo prosty, to jest imię i nazwisko pod przedzielone kropką, czyli w moim przypadku tomasz.latos@sejm.pl. Zapraszam ewentualnie panią do wysłania maila w tej sprawie. Postaram się pomóc.
Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Bełchatowa dzwonię.
Pozdrawiam pani Katarzynę.
Pozdrawiam ojca i oczywiście pana posła. Jako mam takie, od za mną chodzi taka pewna wiadomość, bo dzieci mam w Irlandii. I tam jest, dlaczego tam są środki, dlaczego my się nie uczymy od nich? Na przykład mówię na własnych dzieciach. Proszę ojca, na przykład jak syn zarabia dużo, on musi sobie kupić leki, musi zapłacić lekarza, musi zapłacić szpital, bo go stać. Na przykład, kto zarabia mniej, ma wszystko darmo, lekarza darmo i te środki są podzielone i nikt nie ma do nikogo, jest porządek. U nas wszystko, wszyscy równo. Czy ma 20 tysięcy, czy ma 1000, czy ma 500, podatki, wszystko równo, tam nie ma tego. Czy my się naprawdę nie możemy nauczyć, mamy tam przecież przedstawicieli na Zachodzie. Czy my nie chcemy tego wiedzieć? O to mi tak za mną chodziła ta wiadomość, którą znam od potrzebki, że można troszkę te środki podzielić. Kto ma dużo pieniędzy, niech sobie kupi wszystko. Niech zapłaci lekarza, a kto nie ma, trzeba pomóc. Na pewno posłowie wiedzą o tym, bo przecież tam mamy swoich przedstawicieli. Proszę ojca, naprawdę to są sprawy ważne.
Dziękuję pani Katarzyno, pozdrawiam gorąco. Panie pośle, no co kraj, tak jak mówimy, to obyczaj, co kraj, to również i różnego rodzaju diametralnie różne sposoby rozwiązywania chociażby świadczeń medycznych.
No jest jedna też zasadnicza różnica, o której pani być może nie wie, że w Irlandii są dużo wyższe nakłady na ochronę zdrowia niż są w Polsce. My jesteśmy niestety z tym 4,5% PKB polskiego, dodajmy, czyli to w realnych pieniądzach to jest jeszcze mniej, to jest dużo mniej. I od razu powiedzmy, to nie jest tak, że komuś będzie się w związku z tym więcej zabierało, będzie bardziej opodatkowany. Nie. To jest, jeżeli my mówimy o pewnych zmianach w tym zakresie i o tej, to jest powiązane też z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, to my mówimy o tym, że te pieniądze, które w tej chwili państwo otrzymuje do budżetu z tytułu podatków różnych, nie tylko od osób fizycznych, ale również i od firm, to z tych pieniędzy musimy, te pieniądze musimy w inny sposób podzielić i wygospodarować między innymi dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia, po to, aby ten, te możliwości leczenia w Polsce poprawić. Bo my mamy ambicje europejskie, kadrę i poziom medycyny też europejski, ale nakłady no bynajmniej nie europejskie. Jeszcze jakbyśmy byli w starym systemie, albo nawet gorzej, jeżeli chodzi o poziom nakładu. Więc to chcemy właśnie stopniowo zmieniać, tak jak już wcześniej mówiłem. A co do dopłat. To jest sprawa niestety, czy stety, bardzo kontrowersyjna. Ja tu mam jednak inne zdanie niż pani. Zaczynając od tego, że byłoby pytanie, gdzie tą granicę postawić, kogo potraktować już jako dobrze zarabiającego, a kogo jako no, średnio czy słabo zarabiającego, to pewnie oceny, nawet to poprzez chociażby lekturę różnego rodzaju prasy, widać, że to jest bardzo względne, co jest dla kogo dużo, a co jest dla kogo mało. Tych naprawdę najwięcej zarabiających w Polsce to jest bardzo wąska grupa i w ogóle Polska jest chyba największym rozwarstwieniem, jeżeli chodzi o płace, krajem w Unii Europejskiej. Największą różnicą między tymi dużo zarabiającymi i tymi mało zarabiającymi. Są takie środowiska, również i lekarskie, chociażby ze Związku Zawodowego Lekarzy, które mówią o tym, że tak, że pacjent powinien dopłacać do różnych rzeczy. Ja akurat jestem temu przeciwny, bo uważam, że skala ubóstwa jest tak duża, że pacjentów nie stać na dopłacanie. Stać pewnie jakąś grupę, o której pani wspomniała, ale ona jest na tyle nieduża, że nie warto wprowadzać tutaj tego typu rozwiązań.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Nazywam się Paulina, dzwonię z Wrocławia. Ja mam takie pytanie z punktu widzenia pacjenta. Tak się składa, że jestem młodą mamą, jestem na macierzyńskim. Jestem teraz w drugiej ciąży. No i za każdym razem, kiedy idę do lekarza, specjalisty, mój status ubezpieczenia wyskakuje jako osoba nieubezpieczona. I moje takie, stąd moje pytanie, bo wiem, że wszystkie kobiety na macierzyńskim, a tak również pacjenci na zasiłkach rehabilitacyjnych mają ten sam problem. Jesteśmy ubezpieczeni, a występujemy w EWUS-ie jako osoby nieubezpieczone. No i czy służba zdrowia zrobi coś z tym, żeby to się w końcu zmieniło?
Dziękujemy pani Paulino, pozdrawiamy Wrocław, panie pośle.
I tutaj od razu mogę przekazać dobrą wiadomość, to między innymi właśnie pan minister Radziwiłł zapowiedział, że jednym z tych spraw, które są teraz w najbliższym czasie będą realizowane, to to, że nie będzie osób nieubezpieczonych, tylko wszyscy będą
mieli możliwość skorzystania ze służby zdrowia.
No, zostawmy te EWUS-ie i to, co się z nimi wiąże, będą teraz inne możliwości i myślę, że to jest optymistyczne. Swoją drogą to wiele tych spraw związanych z EWUS-iem wynikało z błędów systemu, a czasami też, to trzeba też jasno powiedzieć, z tego, że dopiero przy tej okazji pracownik dowiadywał się, że jego pracodawca nie odprowadza za niego składek. Też tak bywało czasami, co no też można by osobny program pewnie na ten temat też robić i to jest związane z pewną nieuczciwością oczywiście wobec pracownika.
I także możliwość chociażby, panie pośle, skorzystania z opieki zdrowotnej dla ludzi bezrobotnych i bezdomnych,
tak,
prawda?
Oczywiście.
To czego do tej pory nie było.
Do tej pory tego nie było. Znaczy było to załatwiane w taki sposób, że trzeba było poprzez pomoc społeczną uzyskiwać tą refundację czy wsparcie. No chcemy to teraz uprościć.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Joanna z Lubuma. rząd Platformy, stron Platformy i PSL-u sztucznie wydłużył kolejki do lekarzy, odkąd lekarze muszą określać poziom odpłatności konkretnych leków, a ten poziom się zmienia co kilka albo kilkanaście tygodni. Więc prosta rzecz, żeby się kolejki skróciły do lekarzy, żeby ponownie w aptece przy okazji określania ceny za lek farmaceuci określali poziom odpłatności za leki. Dziękuję za cenę.
Dziękujemy pani Joanno, pani pośle.
No tutaj to są troszkę innego rodzaju rozwiązania stosowane. Myślę, że nie najgorsze. I tutaj raczej zmian nie będzie. A taka przy okazji dygresja, muszę powiedzieć, proszę ojca, że zawsze się mówi, że służba zdrowia jest tym jednym z tematów, które najbardziej ludzi interesują i wyczuwając te emocje, które są w telefonach, to właśnie jest potwierdzeniem tego, że każdy z nas niezwykle się służbą zdrowia interesuje i ma swoje pomysły, swoje własne przemyślenia, spostrzeżenia, obserwacje.
Tu myślę w tym kontekście wypowiedzi także pani Joanny. Ważny jest ten aspekt, o którym pan poseł wspomniał. Właściwie te kolejki się wydłużyły, bo wszyscy chcą dotrzeć do specjalisty, prawda? Tak jakby trochę brakowało tego zaufania do tego lekarza pierwszego kontaktu, naszego lekarza rodzinnego, który jest w stanie przecież te najbardziej podstawowe jednostki chorobowe zdiagnozować.
Tak, i nie tylko zdiagnozować, leczyć i to skutecznie leczyć, i to nawet te bardziej skomplikowane. Generalnie system ochrony zdrowia na świecie jest oparty właśnie o tą podstawową opiekę zdrowotną, tego lekarza pierwszego kontaktu. To u nas troszkę to się tak wypaczyło, że każdy by chciał, no może nie każdy, wielu pacjentów by chciało skierowanie do specjalisty, co wcale nie jest lepszym rozwiązaniem.
Jak skrócić te kolejki?
Skrócić te kolejki, no z pewnością więcej personelu musi być też oczywiście i również lekarzy rodzinnych, ale dać to możliwość wykonywania badań osobnej puli lekarzowi rodzinnemu, będzie to też swego rodzaju dla niego ułatwieniem i zachętą, ale też tam, gdzie potrzeba dać, ponieważ jest potrzeba, żeby specjaliści tam, gdzie lekarz rodziny sobie nie radzi, przejmowali tych pacjentów, więc w AOS-ie też musi być więcej środków. No, generalnie wymaga to wszystko stopniowego przesuwania ciężaru z lecznictwa zamkniętego w kierunku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej.
No i wielu specjalistów, także panie pośle, zaznacza, że jeżeli nie doczekamy się zintegrowanego systemu zdrowia, to także tych kolejek po prostu nie ukrócimy.
No też i w związku z tym ja myślę, że w ten sposób można też powiedzieć, skoro jest tyle nieprawidłowości, które przez lata niestety jeszcze narastały, to nie mamy wyjścia. Musimy ten system zmieniać i chcemy go zmieniać, dlatego że tak dłużej nie można tego tolerować. Bez zasadniczych i odważnych zmian nie skrócimy kolejek, nie poprawimy tego systemu.
Sprawa kolejna, dosyć istotna, panie pośle, to także zespół, który powstaje do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, czyli dotykamy także ważnego zagadnienia, jakim jest położnictwo.
Myślę, że mamy tutaj do czynienia z podobnym problemem, o którym już mówiliśmy wcześniej. To są kwestia właściwej roli, satysfakcji tego personelu pielęgniarskiego, położniczego, ale też możemy pewnie tu mówić i o ratownikach medycznych i innych osobach z personelu medycznego. Myślę, że problemy, które są w kwestiach czy płacowych, czy organizacyjnych, to w coraz mniejszym stopniu dotyczą lekarzy. One dotyczą przede wszystkim w tej chwili tych młodych lekarzy. I tu jest też powód, dla którego być może ci młodzi wyjeżdżają. Natomiast poza tym to dotyczy właśnie pozostałych zawodów medycznych. Tutaj jest wiele do nadrobienia. Dobrze, że takie zespoły się tworzą, bo to jest kwestia nie tylko płacowa, ale również kwestia organizacyjna. A jeżeli chcemy, mówiliśmy, ojciec pytał o położnictwo, jeżeli chcemy, aby coś w tej materii się zmieniało, aby też i więcej Polaków w przeszłości było, to oczywiście również trzeba rozmawiać z środowiskiem położnych na temat ich postulatów i potrzeby zmian, które są z pewnością przez nich określone i zdiagnozowane.
Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Dzwonię z Torunia, Marianna.
Pozdrawiam, pani Marianna.
Mam chciałam powiedzieć, że lekarze i pielęgniarki, które kształcą się u nas w Polsce za nasze polskie pieniądze i wyjeżdżają za granicę, niech zapłacą za wykształcenie. Co my mamy kształcić ich dla obcokrajowców? Przecież takie wykształcenie kosztuje krocie. Mamy wzbogacać jeszcze bogate państwa w imię jakiej idei? To nie są misje, tylko nabijanie kabzy. A że już ta pani, która dzwoniła i mówiła, że już ma 59 lat, no to on już nie wyjedzie, ale taka młodzież, a w imię czego my mamy ich kształcić po to, żeby wzbogacali państwa obce? Dziękuję.
Dziękujemy, pani Marianno.
No, słyszałem tego typu postulaty i to nawet nie tak rzadko. Słyszałem też o różnych formach najpierw stypendialnych po to, aby w ten sposób jakoś wiązać absolwentów z krajem i z pracą tutaj, ale mam wątpliwości, czy to wszystko w ramach systemu, w którym obecnie funkcjonujemy, jest realne, możliwe, jest konstytucyjne, nawet gdyby ktoś taki pomysł chciał realizować, bo padnie wówczas pytanie, dlaczego ma to dotyczyć na przykład lekarzy czy pielęgniarek, a nie ma dotyczyć, nie wiem, inżynierów, magistrów z innych dziedzin i tak dalej, i tak dalej. No, obawiam się, że już abstrahując od tego, czy to dobry pomysł, czy zły, że jest to zwyczajnie niemożliwe, choćby z tych względów do wprowadzenia.
Bardzo dziękujemy i serdecznie także panią pozdrawiamy. Rzeczywiście profil szkolnictwa w Polsce mamy taki, a nie inny, więc również i te przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego w naszej ojczyźnie uniemożliwiają takie rozwiązania, które zaproponowała pani Marianna. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Mówi Jola z Torunia. Panie pośle, proszę ojca, ja chciałam zapytać o taką rzecz. My rodziny opiekujemy się pacjentami przewlekle chorymi, takimi samymi jak pacjenci, którzy przebywają w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. I rodziny, które opiekują się w domu tymi pacjentami, ponoszą koszty za leczenie, za opiekę, za pampersy. Natomiast pacjenci przebywający czasami w zakładach pielęgnacyjnych przebywają latami, nie ponoszą kosztów za leczenie, za opiekę, za pampersy. Ponoszą koszty tak zwane hotelowe. Myślę, że to jest niesprawiedliwe. My chcemy się opiekować swoimi rodzicami w domach i chcemy mieć ten dostęp do tej opieki taki sam, jak mają pacjenci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a szczególnie chodzi o odpłatność za leki, ponieważ ja na przykład wydaję miesięcznie ponad 300 zł, to jest budżet bardzo obciążony.
Bardzo dziękujemy pani Jolanto, pozdrawiamy Toruń, panie pośle.
No ja mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście najlepsza opieka dla osób starszych to jest przez własną rodzinę, przez własnych najbliższych. To jest, ma pani tutaj absolutną rację. Ja to też obserwuję chociażby na przykładzie swojej rodziny. Mieszkam razem z teściową i wiem doskonale, że bez ciężkiej pracy i opieki, przede wszystkim mojej żony, w mniejszym stopniu mnie, bo jestem rzadko w domu, ale też i moich dzieci, to byłoby bardzo trudno. I ja myślę, że to, że gdzieś w jest większa śmiertelność, czy wcześniej umierają osoby starsze, to jest związane z tym, że nikt nigdy nie zapewni takiej opieki, jak jest w domu. To jest kwestia nie tylko przypilnowania podania leków, ale to jest kwestia, czy jakichś spraw związanych z, no w ogóle z opieką taką, która jest niezbędna na co dzień, ale to jest kwestia również rzeczy, wydaje się, dość banalnych i oczywistych, jak pilnowania odpowiedniego odżywiania, karmienia, ilości spożywania pokarmów. Osoby starsze nie odczuwają tak jak osoby młodsze ani pragnienia, ani głodu i również to może być przyczyna tego, że ktoś żyje dobrze opiekowany w domu, żyje dłużej niż w innym miejscu. Oczywiście te ośrodki są ważne i są potrzebne, dlatego że też wypełniają ważne funkcje i z pewnością tam są też ludzie, którzy niezwykle starannie do tego zawodu podchodzą, ale biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc też pod uwagę koszty, które są z tym związane, wydaje mi się, że warto wrócić do pomysłu, który kiedyś w świętej pamięci profesor Religa lansował, mianowicie takiej ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych, czyli znalezienia dodatkowych pieniędzy poprzez ustawy, które będą regulowały i będą wsparciem, realnym wsparciem dla tych osób, które opiekują się swoimi seniorami.
To są rozmowy niedokończone, panie pośle, ale ich czas także ma swój finał. Dziękuję serdecznie za tę część naszego spotkania. Reforma służby zdrowia to temat, który podjęliśmy podczas naszego spotkania. Gościem rozmów niedokończonych był pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, lekarz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Zapłać. Ja bardzo dziękuję za wszystkie telefony, wszystkie głosy. Dla mnie niezwykle ważne. Serdeczny Bóg zapłać.
I dziękujemy oczywiście widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.